Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy dzień, za to, że Ty jesteś królem nad nami, jesteś królem nad tym światem, jesteś królem Twojego królestwa i nowego stworzenia. Dziękujemy, że ten świat, w którym dzisiaj żyjemy, jest tak bardzo inny niż 2000 lat temu. Dziękujemy, że jest w nim dużo nowości, są w nim owoce Twojego Ducha w Twoim Kościele. Daj nam dzisiaj mądre serca, daj nam otwarte uszy, abyśmy uczyli się od Ciebie, Twojej chwały. Amen. Tekst ewangelijny na dzisiejszą niedzielę to Marka, pierwszy rozdział, wersety 14-20. Pewnie zauważyliście, że od czasu do czasu będziemy teraz też wyjaśniali poszczególne teksty z kalendarza liturgicznego. Warto do tego powracać. To wszystko buduje się w jedną całość. Jest to opowieść o życiu Jezusa, ale też opowieść, która w to życie włącza wszystko to, co było przedtem, a też to, co później apostołowie mieli do powiedzenia na ten temat. Oczywiście Marka pierwszy rozdział jest tekstem, który omawialiśmy już kilka lat temu na naszych sobotnich grupach, ale myślę, że warto właśnie dzisiaj powrócić do niego, do tego tekstu w trochę inny sposób. Chciałbym to zrobić właśnie w kontekście tych czytań, które dzisiaj były, tych czytań właśnie szczególnie z Księgi Jonasza, ale też z pierwszego listu do Koryntian. Paweł właśnie w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale powiedział: kształt starego świata przemija. Kształt starego świata przemija, nastaje nowe. Jak czytamy w Ewangelii, nadszedł nowy król, przybliżyło się jego panowanie. Narodził się nowy świat. Główne hasła, które pojawiają się w tym krótkim fragmencie z Ewangelii Marka, w tych wersetach 14-20, to zobaczcie, przede wszystkim uwięzienie, zwróćcie uwagę na werset 14. Kiedy Jan został uwięziony, wtedy przyszedł Jezus. Kiedy Jan został uwięziony. Po drugie, drugim takim hasłem jest przybliżenie królestwa. To jest właśnie część tego pierwszego zwiastowania Jezusa. Zwróćcie uwagę, werset 15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. I trzecie takie główne hasło to jest czterech rybaków. Czterech rybaków. To są te wersety 16-20. A zatem chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad trzema punktami wynikającymi z tego tekstu, abyśmy w trzech kolejnych punktach omówili przede wszystkim objawienie się króla w kontekście uwięzienia Jana. To jest werset 14. Później przybliżenie się królestwa. Werset 15. Oraz powołanie rybaków do służby nowego świata. Wersety 16-20. Posłuchajcie. Uwięzienie i król. Uwięzienie i król. Pierwszy punkt. Może pamiętacie z grup, że Ewangelia Marka jest Ewangelią kładącą szczególny nacisk właśnie na królowanie Jezusa. Pośród wszystkich innych Ewangelii, pośród właśnie trzech innych Ewangelii, Ewangelia Marka kładzie szczególny nacisk na Jezusa jako króla. Uwypukla tą jego rolę. Już w pierwszym wersecie Ewangelii Marka czytamy: początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I oczywiście w Starym Testamencie, jeśli czytamy historię właśnie Bożego Ludu jako całość, zaczynamy od Starego Testamentu, momentalnie widzimy, że Syn Boży to nikt inny jak Król. Syn Boży to Król. Jeśli myślimy o takich psalmach jak Psalm 2, to widzimy, że właśnie Król, który zasiadał na tronie w Jerozolimie, był Synem Bożym. Był Synem Bożym. Bóg właśnie adoptował każdego króla i mówił: Ty jesteś moim synem. Dzisiaj Cię zrodziłem. Ty jesteś pomazańcem, czyli Chrystusem. Król był Chrystusem. Król był Synem Bożym. I Bóg oczywiście obiecał też królowi, że podda mu narody, kiedy król będzie wiernie sprawował swoją władzę. Czyli Jezus jest królem. Od początku Jezus jest królem, ale nie tylko. Nie tylko jest królem. Zwróćcie uwagę, że też ten początek Ewangelii, który jest tak mocno napakowany różnymi informacjami, niczym taki skompresowany dysk, kiedy go zaczynamy odpakowywać, okazuje się, że tam jest o wiele, wiele więcej niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. I Jezus jest nie tylko królem na początku Ewangelii Marka. Jezus jest też nowym człowiekiem. Jezus jest nowym Adamem. Zwróćcie uwagę na werset 10. Werset 10. Kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha. Co wam to przypomina? Zobaczcie, świat wyłania się z wody i z ducha. Oczywiście, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Nie? Wszystko dookoła były wody, a duch z nieba unosił się nad wodami. Dokładnie, ten sam obraz. Czyli Jezus jest początkiem nowego stworzenia. Jezus jest początkiem nowego świata. Jezus jest nowym człowiekiem. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że właśnie jako nowy Adam, nowy człowiek, zanim jako król wejdzie do bitwy, pamiętacie, że w Ewangelii Marka Jezus starcza kolejno różne bitwy. Co za bitwy? Ktoś pamięta? No Jezus gdzie wchodzi? Do Kafarnaum na przykład. I co robi? Uzdrawia opętanego. Nie walczy. Walczy z siłami, które tego opętanego zniewalają. Ale zanim Jezus właśnie wkroczy do bitwy, co robi? Zwróćcie uwagę na werset 13. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt. Słuchajcie, powinien nam się przypomnieć tutaj właśnie drugi rozdział Księgi Rodzaju. Adam w ogrodzie przebywał pośród zwierząt. Adam miał je nazwać, Adam miał je wytresować, Adam miał je ujarzmić. Oczywiście grzech Adama wprowadził to, że ta harmonia została zburzona. Natomiast tutaj widzimy Jezusa, który właśnie na pustyni, czyli przychodzi teraz do momentu, w którym Adam jakby zostawił ludzkość. I Jezus na pustyni ujarzmia zwierzęta. Oczywiście grzech wprowadził nieprzyjaźń między Adamem i zwierzętami, między kobietą a zwierzętami, szczególnymi zwierzętami. Ujarzmianie stało się trudne, ale nadszedł, już po Adamie nadszedł nowy Adam. Pamiętacie Dawida, króla Dawida? Co król Dawid robi, zanim stoczy swoją pierwszą bitwę? Ujarzmia zwierzęta. 1 Samuela, rozdział 17. Zanim Dawid stawił czoła Goliatowi, przebywał na odludziu, pasąc owce. I co robi? Kiedy wilk albo niedźwiedź, czy kiedy lew albo niedźwiedź atakował owce, co robił Dawid? Zabijał niedźwiedzia i zabijał lwa. A zatem widzimy, że właśnie w tym nowym Adamie, w Dawidzie, Bóg zaczyna odnawiać to, co Adam stracił. Człowiek znowu zaczyna coraz bardziej panować nad stworzeniem. I oczywiście to nie tylko ta powierzchowna rzecz, że chodzi tylko o człowieka i o zwierzęta. Pamiętacie, dzisiaj będzie trochę symbolizmu. Pamiętacie, co symbolizują zwierzęta w Biblii? Szczególnie dzikie zwierzęta. Pogan, tak? Narody, które się nie poddają Bogu. Wrogi królestwa oprawców. Zobaczcie, Daniela 7. Syn człowieczy, czyli nowy człowiek, kiedy otrzymuje władzę od sędziwego, otrzymuje też panowanie nad czterema bestiami, nad czterema zwierzętami, groźnymi zwierzętami. Lew i orzeł to... Daniela 7. Kto czytał Daniela ostatnio? Lew i orzeł to Babilon. Niedźwiedź to...
Rosja.
No, niezupełnie. Niedźwiedź to Persja. Pantera. No, pomyślcie trochę o historii. Co, które królestwo, które mocarstwo przyszło po Persji? Jak? No, Asyria była przed Babilonem. O, chyba dawno mieliście temu historię w szkole. Słuchajcie, Grecja. Grecja. Czasy Seleucydów. Czasy Machabeuszy. Grecja Aleksandra Wielkiego, nie? Kolejne wielkie mocarstwo. A koszmarna bestia, koszmarne zwierzę to czwarte mocarstwo, które przyszło po Grecji. Rzym, o, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, trzy na szynę. Zobaczcie, to znowu, to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie w tym szerszym, tym głębszym symbolizmie Biblii. Jezus przebywał pośród zwierząt. Zobaczcie, Jezus przyszedł po to, żeby ujarzmić zwierzęta. I to nam przede wszystkim wskazuje na to, że Jezus przyszedł właśnie po to, by, jak, właśnie tak jak czytamy w Daniela w 7 rozdziale, po to, aby ujarzmić ostatnią bestię, aby ujarzmić to najgroźniejsze zwierzę, tą koszmarną bestię z 7 rozdziału Daniela. I zobaczcie, nasz tekst dalej stwierdza w tym wersecie 14, że Jezus przyszedł, kiedy Jan został uwięziony. I widzimy w tym znowu dobrze motyw Starego Testamentu. Zobaczcie, Zbawiciel przychodzi w momencie, kiedy Boży lud jest więziony. Kiedy Boży lud jest więziony. Jan Chrzciciel reprezentuje wierny lud. Wierny lud Izraela, który zostaje uwięziony. Potrzebuje zbawcy. Zobaczcie, tak właśnie było z Izraelem w Egipcie. Kiedy został uwięziony, potrzebował zbawcy. Popadli w niewolę, a Bóg wzbudził wielkiego wybawcę Mojżesza. Tak działo się za czasów sędziów. Kiedy Izrael popadał w niewolę, Bóg wyzwalał go poprzez kolejnych sędziów. Nawet pośrodku wygnania w Babilonie Bóg znowu wzbudził im wybawcę w osobie którego króla? Cyrusa. Dobrze. I zobaczcie. Zobaczcie, jasno jest, że w każdym z tych przypadków Boży lud popada w niewolę z powodu swego odstępstwa od Boga. Ale Bóg ratuje wierną resztkę. Nie? Zobaczcie, wierna resztka popada w niewolę razem z całym ludem, ale Bóg ją ratuje. I za czasów Jezusa, za czasów Jana, tak naprawdę Chrzciciela, lud Boży znowu jest w niewoli. Lud Boży znowu jest w niewoli. Tym razem znajdują się właśnie pod okupacją rzymską. Pod okupacją tej czwartej bestii, tej koszmarnej bestii z proroctwa Daniela. Poddany jest tej bestii ze względu na swoje odstępstwo. Co gorsza, tak naprawdę własny król Izraela sprawia tą ich niedolę. Nie? Herodianie, jego nadworna świta, to nikt inny jak kolaboranci właśnie Rzymu. Jego życie, zobaczcie, życie Heroda, kiedy czytamy trochę dalej w szóstym rozdziale Ewangelii Marka, życie Heroda tak naprawdę bardziej przypomina życie Rzymian niż życie pobożnego króla, króla, który miał być Synem Bożym. Co takiego odrażającego robi Herod? No, to też jest. Ale dlaczego ścina głowę? No zobaczcie, Herod żyje tak jak Rzymianie. Co zrobił? Wziął sobie po prostu, swojemu bratu zabrał jego żonę, zaczął z nią żyć i tak dalej, nie? Czyli znamy te motywy, nie? Znamy te motywy na przykład z Homera, nie? Cały starożytny świat z dala od Boga jest właśnie taki. Nie? Ludzie sobie biorą to, co im się podoba. Nie? Pary skradnie żonę temu. Z kolei Egejczycy też biorą sobie kogo chcą i kiedy chcą. Nie? Tak żyją bezbożni. Herod żyje tak jak Rzymianie. Herod żyje tak jak pogańskie narody z dala od Boga. Nie, czyli zobaczcie, mała bestia z Izraela, Herod, dołączyła do tej koszmarnej bestii, nie, czy do stylu jej życia. I oczywiście kilka rozdziałów dalej czytam, że Herod kazał stracić pobożnego Jana. I wtedy właśnie występuje Jezus, aby obalić, ujarzmić tą bestię i dać wyzwolenie swoim owcom. Choć z drugiej strony właśnie ta śmierć Jana też nam, to uwięzienie i później śmierć Jana też nam sugeruje, w jaki sposób przyjdzie Jezusowi zwyciężyć w tej bitwie. Też przez uwięzienie i śmierć. Ale zmierzając do końca tego punktu, wspomniałem, że zwierzęta w Biblii symbolizują świat i narody. Ale nas również, poszczególnych ludzi, Biblia przedstawia jako zwierzęta. Nie, to nie jest przypadek, że od samego początku, zobaczcie, w zasadzie ze starożytności znamy to, że nas ludzi w bajkach przedstawia się jako zwierzęta. Nie? To wszystko jest wpisane w Boży świat, w Boży porządek. Nie? Zwierzęta w bardzo dobry sposób nas opisują. Idźcie do mrówki, zobaczcie, jeśli chcecie się nauczyć pracowitości, idźcie do mrówki. Nie? Idźcie do mrówki. Czyli zwierzęta przedstawiają nas. I w Starym Testamencie, zobaczcie, my jako poganie byliśmy jakimi zwierzętami? Byliśmy nieczystymi zwierzętami. Byliśmy nieczystymi zwierzętami, czasem dzikimi drapieżnikami, popędliwymi, kierowanymi jedynie własnymi instynktami, chodzącymi tam, gdzie chcą, kierowanymi własnymi żądzami. Zobaczcie, byliśmy kotami, byliśmy zającami, byliśmy niedźwiedziami i panterami, byliśmy krukami i strusiami. Zobaczcie, wszystkie te nieczyste zwierzęta, które, wiesz, taki kot, który chodzi swoimi drogami, nigdy się nie podporządkowuje, nigdy nie słucha nikogo, nie? Zobaczcie, coś w tym jest. Zobaczcie, czyniliśmy to, co nam się podoba. Czyniliśmy to, co się nam podoba. Tak jak czuliśmy, zgodnie z tym, jak czuliśmy. Chodziliśmy własnymi drogami, pasującymi nam porami. Jezus, zobaczcie, Jezus nas ujarzmił. Jezus nas podbił, abyśmy z tych nieczystych, a czasem nawet drapieżnych zwierząt stali się zwierzętami oswojonymi, domowymi. Czyli jakimi zwierzętami? Owcami. Bardzo dobrze. Pięć minusek. Poddanymi słowu Pana. Poddanymi słowu Pana. Kiedyś ci wytłumaczę. W Nowym Testamencie, zobaczcie, jesteśmy owcami. Jesteśmy owcami wyzwoleni, aby słuchać pasterza. Wyzwoleni, aby słuchać pasterza, chodzić we właściwe miejsca o właściwych porach. Na przykład, żeby przyjść tutaj, na nabożeństwo. Do właściwego miejsca o właściwym porze. On ujarzmił nas na pustyni. On ujarzmił nas na pustyni. I zobaczcie, to z tego wynika między innymi to, że nie możemy już dalej żyć, jak żeśmy żyli kiedyś, jako nieczyste zwierzęta. Nie możemy żyć dłużej jak koty i wilki i pantery i sępy. Dowolnie, nie? Dowolnie. Nie możemy żyć jak Herod, oddając się pijaństwu, rozpuście, zabawach w nieodpowiednim czasie. Nie możemy żerować na śmierci innych, jak to robili poganie, na przykład Filistyni. Nie możemy brać to, co nam się podoba, żonę, brata. Nie możemy po prostu żyć tak, jak nami kierują żądze, jak jakieś widzimisię. Nie, to Chrystus teraz wyznacza nam styl życia. To Chrystus wyznacza nam teraz kolejne zadania. Zobaczcie, On nas właśnie wyswobodził po to, by nas zabrać z pustyni, na której żyliśmy sami, z własnej woli, aby nas zaprowadzić na pastwiska pełne wartościowych rzeczy. Stary styl życia może nas tylko pozostawić właśnie tam daleko, na pustyni, na pewną śmierć. Jezus przyszedł właśnie, kiedy Jan został uwięziony po to, żeby nas wyswobodzić i zaczął nam zwiastować przybliżanie się Królestwa. Zwróćcie uwagę na werset 15, to jest nasz drugi punkt, przybliżanie się Królestwa. Przybliżenie się Królestwa można dzisiaj w tych naszych tekstach z kalendarza liturgicznego można odnieść do słów, które słyszeliśmy wcześniej, słów z proroka Jonasza. Zobaczcie. Gdybyśmy jeszcze raz dokładnie zastanowili się nad tym, co czytamy w Starym Testamencie, co czytamy o Niniwie, musielibyśmy wywnioskować takie ogólne stwierdzenie, że świat w całej swojej historii próbuje wyrwać się z objęć prawdziwego Boga, ale nie może, ale nie może. Zobaczcie, już nie jeden filozof i teolog, patrząc na zło tego świata, konkludował, że Bóg co zrobił? Porzucił świat. Porzucił świat, nie? Czasami jest przedstawiany jako zegarnik, który nakręcił to wszystko i niech to sobie teraz samo się odwija. A jeśli nie porzucił, to jak sternik, co zrobił? Zasnął za sterem historii, nie? Zobaczcie, czy Bóg, dzisiaj czytając gazety, włączając telewizję, oglądając wiadomości, może pojawić się pytanie, czy Bóg porzucił takie miejsce jak Chiny i Birmę? Czy Bóg panuje rzeczywiście nad Strefą Gazy i nad Irakiem? Tak na marginesie notabene, wiecie, że niegdyś asyryjska Niniwa, właśnie z proroctwa Jonasza, leży gdzie? Dzisiaj? W Iraku, na północy Iraku. Bardzo dobrze. Zobaczcie, Księga Jonasza właśnie w dzisiejszych czytaniach przypomina nam o tym. Jeśli byśmy przez chwilę się zastanawiali, czy świat się wymyka z Bożych rąk, czy Bóg zasypia za sterem historii, czy Bóg porzucił świat, to Księga Jonasza nam dzisiaj przypomina, że nie. Że on ciągle, można powiedzieć, zmaga się, walczy o to, by objąć panowanie nad światem. Księga Jonasza przypomina nam, że Bóg jednak przechadza się po tych, czasami wydawałoby nam się zapomnianych przez Boga, ziemiach. Nie, Bóg przechadza się po najdalszej północy, po właśnie na północy, gdzie była Niniwa, i nam jeszcze raz pokazuje przez Jonasza, że jej czyny każdego narodu na tym świecie są dokładnie policzone. Czyny każdego narodu na tym świecie są dokładnie policzone. Zobaczcie, samolubny, pełen żądzy styl życia Niniwy nie uchodzi Bożej uwagi. I w tym miejscu warto poczynić bardzo ważną dygresję, myślę. Zobaczcie, stare królestwa, królestwa pogan, królestwa z dala od Boga żyły dla siebie. Żyły dla siebie. Ludzie w nich żyli dla siebie, byli zawsze zakrzywieni do wewnątrz, na siebie. Nierzadko tak bardzo, że nie mogli usłyszeć nikogo innego. W zasadzie nawet historia Jonasza dowodzi to, że królestwa kiedyś w starym świecie były zakrzywione na siebie. Żyły dla siebie. Zobaczcie, nawet sam Jonasz, wydawałoby się prorok Boży, pochodzący z Izraela, człowiek, który miał być święty, który miał chodzić za Bożym Słowem, który miał być światłością dla świata, co robi? Jest samolubny. Jest samolubny, nie? Zakrzywiony trochę na siebie, a może trochę więcej niż trochę. Zobaczcie, Jonasz nie chce iść do Niniwy, nie chce, by jej mieszkańcy się nawrócili, nie chce, by Bóg okazał im łaskę. Widzicie? Widać, że Jonasz nie chce dzielić przywilejów i bogactwa Bożej łaski z innymi. I co jest ciekawe, kiedy przychodzimy do Ewangelii, powinno nas uderzyć to, że w zasadzie Izrael od czasów Jonasza się nie za bardzo zmienił. Izrael od czasów Jonasza się nie za bardzo zmienił. Pomyślcie o pastorach tamtych czasów, o faryzeuszach. Zobaczcie, tamtym pastorom w głowie się nie mieściło, że Bóg, święty Bóg, który ich umiłował, który ich wybrał i zabrał do siebie, że ten święty Bóg miałby się zlitować nad tymi brudnymi psami i świniami z miast pogan. Że Bóg miałby się zlitować nad trędowatym i celnikiem, nad nierządnicami i nad żołnierzami wrogiej armii. Kilka dni temu byliśmy z Markiem na jednym z nabożeństw związanych z tygodniem modlitw o jedność chrześcijan i słyszeliśmy właśnie kazanie na temat postawy faryzeusza i postawy celnika w świątyni. Pamiętacie, nie? Kiedy faryzeusz się wywyższał. Rzeczywiście, oni w ten sposób myśleli. że ich Bóg wybrał, że oni są najlepsi, że oni... I rzeczywiście, oni, ich życie było życiem nienagannym, można powiedzieć. Życiem nienagannym. Ale im się w głowie nie mieściło, że ktoś taki, nędzny grzesznik, najgorszy pies, który był kolaborantem Rzymu, mógł, że Bóg mógł komuś takiemu okazać łaskę. Zobaczcie, dlatego właśnie, z powodu właśnie takiej postawy tamtych pastorów, Jezus powiedział przypowieść o marnotrawnym synu. Bo czym jest ta przypowieść? Jest przypowieścią o miłosiernym ojcu, ale jest też przypowieścią o starszym synu. Co robi starszy brat? Zobaczcie, starszy brat Izrael nie potrafi cieszyć się z nawróconych grzeszników. Nie potrafi cieszyć się z nawróconych pogan. Starszemu bratu w głowie się nie mieści, że młodszy brat, który był prawie świnią, bo jadł ze świniami, nie? Że ktoś taki może wrócić do ojca i ojciec go przyjmie. Czyli zobaczcie, starszy brat nie potrafi docenić wielkiej litości ojca, jego akceptacji, jego miłości względem grzesznika. Czyli zobaczcie, rzeczywiście stary człowiek, stare królestwa, stary świat w ten sposób myśli. I nie tylko poganie, ale nawet Izrael, Boży lud, jest zakrzywiony w ten samolubny sposób na siebie. Ale jak mówiłem, sprawiedliwy Bóg, zobaczcie, odpowiada. Sprawiedliwy Bóg nie zapomina, sprawiedliwy Bóg liczy i w odpowiednim czasie odpowiada na poczynania starego człowieka ze starego królestwa, które zawsze kierują go ku niemu samemu. Zobaczcie, Bóg zareagował na postawę Niniwy oddającej się własnym rządzom. Bóg zareagował na samolubstwo i na ksenofobię Izraela. Ci, którzy mieli być światłością dla narodów, ci, którzy mieli dać życie innym, wzbraniali się, nie chcieli im tego życia dać. Gdy będziemy gdybyśmy dalej dzisiaj brnęli w lekturę Ewangelii, to wnet byśmy zobaczyli, że właśnie dlatego, że stary świat był taki, jaki był, zetknięcie Boga właśnie z tym światem, z tym niemiłosiernym człowiekiem jest bardzo groźne. Kiedy Bóg spotyka się ze starym człowiekiem, jest to bardzo groźne dla człowieka. Kiedy święty Bóg zbliża się do starego świata, stary świat jest zagrożony. Zobaczcie, u Marka w zetknięciu z Jezusem te wszystkie ukochane demony z przeszłości wychodzą na światło dzienne i straszą. Gerazeńczycy proszą, by odszedł. Nie lepszy opętany w grobowych ciemnościach niż wolny, radosny w świetle dnia. Zobaczcie, jak myśli stary człowiek. Ale co więcej, Żydzi proszą Jezusa, by odszedł, by nie czynił cudów wśród nich, by nie wyzwalał, by nie czynił zmian. Nie, stary człowiek ukochał swoje życie. Stary człowiek lubi. To jest dla niego takie wspaniałe, takie... Jest to taki smrodek, ale ten własny smrodek starego świata, nie? Pytanie w kontekście Ewangelii, w kontekście tego radykalnego zderzenia z nowością, którą wnosi Jezus, jest takie, co my robimy? Nie? Czy my dalej pielęgnujemy samolubstwo, ksenofobię, hiperprywatność? Czy jesteśmy nadal zakrzywieni na siebie? Czy dajemy w ogóle posłuch komuś, kto nam mówi, jak żyjemy? Że żyjemy na przykład według starego człowieka, kiedy, nie wiem, przyjdzie brat i powie nam, słuchaj, tak nie powinien postępować chrześcijanin żyjący nowym życiem. Czy raczej odpowiadamy jak tamci, nie? Daj spokój, odejdź ode mnie, zejdź ze mnie, nie? zostaw mnie, nie? Co chcesz? Chcesz mnie zmieniać? Zobaczcie, ale nowe królestwo, Jezus nam mówi, jest radykalne. Ten nowy świat, nowy człowiek jest radykalny w stosunku do starego. Widzicie, częścią naszej codziennej liturgii jest uznanie, że jesteśmy grzeszni. To znaczy między innymi, że na co dzień żyjemy właśnie często schematami starego człowieka, starego świata. Widzicie, ale Chrystus właśnie dzisiaj przybliża się do nas z nowym myśleniem, z nowym królestwem, nowym światem. W tym zetknięciu pojawia się realne zagrożenie. Nie? Bóg często jest przedstawiony w Biblii jako ogień, który nas pali, nie? W starciu z którym to nasze stare życie, stary człowiek jest jakby taka słomiana chatka, nie? Która nie ma szans wobec ognia Bożego. Chyba, że On nam tą szansę daje. Bo zobaczcie, patrząc na Jonasza, patrząc na Jezusa, nie możemy nie dostrzec ogromu Bożej łaskawości. Nie możemy nie dostrzec ogromu Bożej łaskawości. Zanim nadejdzie sąd, Jonasz i Jezus zwiastują pokój. To jest ciekawe, nie? Że Bóg, kiedy nas spotyka na naszej drodze, nie jest jakimś arbitralnym zabójcą, który by nas od razu roztrzaskał. Bóg w ten sposób nie postępuje. Zobaczcie, w Amosa 3:7 czytamy: zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Bóg najpierw, zanim nas ukaże, zanim nas pozbawi życia, Bóg okazuje swą wielkoduszność i łaskę. Chce najpierw nas wyrwać z naszego starego życia, z naszej ścieżki zła, z naszego starego świata, naszych słomianych wartości. Zobaczcie, nawet w przypadku Izraela Bóg przez wiele, wiele lat zwiastował im pokój. Nawróćcie się, przyjdźcie, nie? Cierpliwość Boża, jak mówi apostoł Piotr, jest nieoceniona. Cierpliwość Boża względem nas wszystkich, względem wszystkich ludzi, jest nieoceniona. Zobaczcie, nawet po upadku w ogrodzie Eden, kiedy Bóg znalazł Adama i Ewę gołych, co zrobił? Przyodział ich. I zobaczcie, kiedy Bóg nas nawiedza i znajduje nas gołymi, znajduje nas bezsilnymi, najpierw nam proponuje: słuchajcie, uwierzcie Ewangelii, zawierzcie mi, a ja was odzieję, ja was przyoblekę w Chrystusa, w nowego człowieka, w tą odświętną szatę kapłana i króla, która z was ochroni przed moim ogniem, która was ochroni przed moim gniewem. Także pamiętajmy, nie łudźmy się, że ta cierpliwość też jest niezmienna. Dzień Pański, jak znowu mówi apostoł Piotr, nadchodzi jak złodziej. Dlatego upewniajmy się dzisiaj w niedzielę, upewniajmy się na co dzień, że jesteśmy przyobleczeni w nowość Chrystusa, gdyż właśnie tak jak mówi apostoł Paweł też, Boży gniew objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. O kim mówi Paweł? Jak myślicie, o kim mówi Paweł? O jakichkolwiek ludziach? Myślę, że w kontekście Rzymian, kolejnych rozdziałów, Paweł mówi przede wszystkim o ludziach z Bożego ludu. Z Bożego ludu. Te słowa przede wszystkim są skierowane do Izraela. Zobaczcie, te słowa przede wszystkim w pierwszym miejscu są, w pierwszym rzędzie są skierowane do odstępców z Bożego ludu, czyli ludzi, którzy mienią się pobożni, którzy zostali ochrzczeni, czy którzy zostali obrzezani, ale żyją gorzej niż poganie. Te słowa odnoszą się przede wszystkim do takich ludzi jak Herod, do takich ludzi jak Herodianie, może część Sadyceuszy i Faryzeuszy. Zobaczcie, właśnie przed nadejściem Jezusa to Jerozolima stała się Niniwą. Niniwą, która nie chciała się nawrócić, która nie chciała się opamiętać. Niniwa za czasów Jonasza była lepsza niż Jerozolima za czasów Jezusa. Skąd to wiemy? Czytamy na przykład w Mateusza 12 rozdziale: mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. O, oto tutaj więcej niż Jonasz. Czyli to, zobaczcie, Jezus staje i wzywa: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli porzućcie swoje stare życie, to życie skierowane do wewnątrz, to życie, które jest życiem kierowanym różnymi rządzami i tym, co się nam podoba, naszymi własnymi wymysłami. Żyjcie teraz dla Królestwa. Żyjcie dla Królestwa. Królestwo Boże oznacza Boże rządy, Boże panowanie. Pytanie, czy my będziemy się oddawali temu Bożemu powołaniu? I ostatni punkt. Ostatni punkt, już krótszy. Powołanie rybaków Powołanie rybaków do nowego świata. Apostoł Paweł, już cytowałem to na samym początku, apostoł Paweł napisał o swoich czasach, o czasach, w których żył. Kształt tego świata przemija. Kształt tego świata przemija. Paweł miał na myśli kształt świata, które on znał, kształt świata starotestamentowego, moglibyśmy powiedzieć. Nie te kilkadziesiąt lat pomiędzy wniebowstąpieniem Jezusa a zburzeniem Jerozolimy jest tym okresem przejściowym. Niekiedy stary świat się kończy, nastaje nowy świat. I Paweł mówi, stary świat odchodzi na zawsze. I rzeczywiście, zobaczcie, kiedy czytamy Ewangelię od pierwszych stron, ale w kontekście Starego Testamentu, widzicie, nas już to nie zadziwia, bo my znamy tę historię tak dobrze. Nas już to nie zadziwia, ale gdybyśmy czytali je po raz pierwszy, gdybyśmy bardzo dobrze znali Stary Testament, dochodząc do Nowego Testamentu, niejednokrotnie byśmy odkryli, że coś się radykalnie zmieniło. Coś się radykalnie zmieniło. Bo słuchajcie, kiedy czytamy o rybakach, już tutaj następuje bardzo duże zderzenie. Zmienia się stosunek do morza. Zmienia się cały stosunek do morza. Brzmi to może tajemniczo, ale zaraz postaram się to pokrótce opisać. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w Starym Testamencie nie czytamy o rybakach. Czytaliście kiedyś w Starym Testamencie o jakimś rybaku? Co więcej, w Starym Testamencie, zobaczcie, nie czytamy nawet o flocie Izraela, może za wyjątkiem dwóch miejsc. Salomon, król Salomon, nie miał własnej floty, ale wynajął flotę Hirama, króla Tyru, aby przywoziła mu złoto z Ofiru i kość słoniową z Tarszysz. Tyryjczycy byli ludźmi morza, ale nie Izraelici. Mamy co prawda jeszcze jedną wzmiankę za czasów Jehoszafata. On próbował zbudować własną flotę, ale zanim gdziekolwiek dopłynęli, to już statki się rozbiły. I tyle czytamy w Starym Testamencie, tak mniej więcej myślę, o flotach, o żeglowaniu Izraela. W zasadzie jedynym słynnym żeglarzem, w cudzysłowie, jakiego znamy ze Starego Testamentu był? Jonasz. Jonasz, nie? Którego w dodatku pochłonęło wzburzone morze i ryba. W każdym razie, zobaczcie, nie? Nie mając prawie nic o morzach, nie mając prawie nic o rybakach, nie mając prawie nic o żeglarzach, oprócz Tyryjczyków i może dwóch innych, nagle dochodzimy do Ewangelii. W Ewangeliach powinno nas zaskoczyć to, że tutaj mamy ciągłe, no, krągłowe wzmianki o morzu, o wodzie, o rybakach i rybach. Zobaczcie, gdy czytamy Ewangelię, to w zasadzie to wszystko się kręci wokół morza. Nie, u Marka na przykład, u Marka żeśmy studiowali na sobotnich grupach i chyba kilkakrotnie ja to i Bogumił podkreślaliśmy, że wszystko rozgrywa się albo na morzu, tym i tamtym, na brzegu morza, nieopodal morza. Zobaczcie, Ewangelie powinny nas zaskoczyć, nas starotestamentowców, też zawodem uczniów. Pierwsi uczniowie są rybakami w Galilei. Znowu radykalne. Zobaczcie, Galilea, rybacy w Galilei, to tak jakby powiedzieć, tłumacząc to na nasz polski język, na nasze czasy, to tak jakby powiedzieć, że pierwsi uczniowie żyją na pograniczu pogan. Na pograniczu pogan, ocierają się o sferę pogan, zanieczyszczają się. Słuchajcie, Galilea była prowincją, gdzie żydostwo było szczególnie wymieszane z poganami, nie tak jak w świętej Jerozolimie. Pamiętacie, nie? Stwierdzenie, czy z Galilei, czy z Nazaretu może przyjść coś dobrego? Nie, no, prawdziwi Żydzi mieszkali w Jerozolimie. A wszyscy inni to byli tacy właśnie półpoganie. Zobaczcie, mamy więc morze, mamy więc rybaków. W dodatku Jezus karmi tłumy Izraelitów rybami. Wow. Nastąpiło coś radykalnie nowego. I teraz już zmierzając do konkluzji, zobaczcie, jeszcze trochę symbolizmu wyjaśnię wam. Rzeki morza w Starym Testamencie symbolizowały właśnie pogan. Wody, które zalewały lądy, czy wody, które zalewały ziemię, odnosiły się do sił ciemności wdzierających się na terytorium Bożego ludu. Fale przykrywające Izraela były wojskami albo Asyrii, albo Babilonu, albo jakiegoś innego imperium, które podbijały święty lud. Morza były mieszkaniem dla potworów morskich, które z kolei znowu odpowiadały symbolicznie władcom i imperatorom pogańskich narodów. Czyli zobaczcie, morza ogólnie rzecz biorąc były złe. Gorsze nawet niż nieczyste zwierzęta. Straszne i skryte. Choć jest takie światełko pośród tego obrazu starotestamentowego morza. Choć kiedy czytamy Psalm 107, powinniśmy być zaskoczeni, bo Psalm 107 mówi, że Jahwe, Bóg Jahwe jest Bogiem sztormu. Jest Bogiem sztormu. Zobaczcie, już Stary Testament rzucał takie światło na ten cały symbolizm. Bóg panuje nad morzami. Bóg panuje nad morzami. To On czyni morza wzburzonymi. Zobaczcie, Jonasza 1,4 mówi, lecz Jahwe zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza. Zerwała się potężna burza z krzmotami, z falami. Wszystko się rozpryskiwało. Ale Biblia nam też mówi, że On, Bóg, ucisza morze. Gdzie to nam mówi? Bóg ucisza morze. Dobra, Ewangelia Marka, 4 rozdział, opowiada, jak Jezus z uczniami byli na morzu. Jak Jezus z uczniami byli na morzu. Co się stało? Był sztorm, wzburzyło się morze i obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Zobaczcie, mamy tutaj nie tylko obraz tego, że Bóg panuje nad wodami, ale kiedy widzimy tą całą obrazowość Biblii, powinniśmy sobie też uświadomić, że na jeden głos, na jedno słowo Boga, Jezusa, milkną narody, milkną poganie. Groźne wody cichną. Czyli w Ewangeliach, zobaczcie, nadchodzi bardzo duża zmiana. Z wód właśnie wyłania się nowy świat i nowe stworzenie. Jeszcze raz ten werset 10, nie? Wspomina, że gdy Jezus wychodził z wody, stąpił na Niego Duch, który unosił się nad wodami. Jezus wyszedł na ląd jako nowy człowiek, nowy Adam, początek nowego stworzenia. I zobaczcie, Jemu, teraz już tak przeskakując trochę znowu do tego obrazu, zobaczcie, Jemu poddane zostało wszystko. Ptaki, zwierzęta lądowe, ryby. Czytaliście Through New Eyes? Co znaczą te 3 rzeczy? Co znaczą ptaki? Duchy, nie? Duchy, na przykład duchy nieczyste. Zwierzęta lądowe symbolizujące Izraela, narody i morza symbolizujące pogan. Zobaczcie, Jezus wypełnił to, czego Adam nie był w stanie osiągnąć. Czyli co? Zapanował nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami poruszającymi się po ziemi. Pamiętacie to przykazanie z Księgi Rodzaju 1,28? Rozrodzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie nad rybami morskimi, nad ptakami i nad wszelkimi zwierzętami poruszającymi się po ziemi. Fakt faktem, Jezus nadal to czyni, Jezus nadal podbija świat. Jednak, co ważne dla nas na sam koniec, Jezus powołał uczniów rybaków. Zobaczcie, Jezus powołał uczniów, by rzucili się w wody, by rzucili się na wody, by obcowali z wodami, by z wód wyławiali innych uczniów, w pewnym sensie, by spośród wód czynili nowe lądy. Sprawił, że staniecie się rybakami ludzi. Co to oznacza? Czy to jest zwykłe stwierdzenie dotyczące ewangelizacji? Uczynił z was ewangelizatorów? Nie, ja myślę, że tutaj mamy o wiele więcej. Przede wszystkim zobaczcie, to stwierdzenie uczy nas, że Chrystus powołuje swoich uczniów nie od tego świata dla klasztornego życia, ale ze świata dla świata. Ze świata dla świata. Właśnie powołuje nas po to, abyśmy teraz, kiedy morze zostało ujarzmione, kiedy cały świat jest Jego, abyśmy na tym świecie żyli po prostu na maksa. Abyśmy rzucili się w wody. Abyśmy rzucili się w wody tego świata z nadzieją właśnie, z wiarą. Z wiarą. Zobaczcie. Kiedyś morze napawało lękiem, ale on uciszył morze. Jak czytamy, on związał węża morskiego, szatana, i stało się bezpieczniej. Na świecie dzisiaj jest o wiele bezpieczniej niż 2000 lat temu, niż 3000 lat temu. Powiedział też, że oczywiście, że w pewnym sensie musimy zatracić nasze życie, żeby zyskać życie niezniszczalne. Ale Jezus nam mówi, słuchajcie, mamy żyć odważnie w tym świecie. Mamy żyć odważnie w tym świecie dla tego świata. Dla tego świata. Zatem zobaczcie, nie mamy chować się po jaskiniach i kątach, ale mamy świecić na tym świecie w wielu dziedzinach życia tego świata. Może nie w każdych, bo są takie rzeczy, którymi byśmy się nie chcieli trudnić, na pewno, ale w wielu, wielu dziedzinach powinniśmy na maksa po prostu wykorzystywać to, co nam Bóg daje. Jak to się mówi dzisiaj takim potocznym językiem. Powinniśmy żyć na maksa. Zobaczcie, Jezus nam pokazał, jak żyć. To On przede wszystkim rzucił się na wody. To On rzucił w swoje ciało chleb. Chleb na wody. Dla wszystkich. Dał siebie innym. Oddał się światu, nie postępując jak stary świat, który żył dla siebie. On żył dla innych. Zobaczcie, nie tak samo żył apostoł Paweł. Kiedy czytamy jego życie w Dziejach Apostolskich, w listach, widzimy, że on dokładnie w ten sam sposób żył. Żył dla innych. Nie? Żył na maksa, można by powiedzieć, w powołaniu, które miał. Nie? A jednak zarówno Jezus, jak i Paweł pozostali czystymi rybami w tym świecie. Co to znaczy czysta ryba? Ostatni symbol. Żeby dokończyć dzisiaj tego wykładu trochę symbolicznego. Pamiętacie, które to ryby były czyste w Starym Testamencie? Musiały spełniać dwa wymogi. Musiały mieć płetwy i łuski. Bardzo dobrze. A razem macie piątkę, czyli podzieli się na dwa, to... musiały mieć łuski i musiały mieć płetwy. Co znaczy, zobaczcie, łuski nam jeszcze raz nas uczą tej rzeczy, żeby być czystą rybą. Musimy żyć w tym świecie, ale być w pewnym sensie oddzieleni od tego świata. Nie możemy żyć tak, jak ten świat. Nie? To łuski są jakby pewnym pancerzem, które nas w pewien sposób, jakiś szczególny sposób oddzielają od wód. Z drugiej strony ryby muszą mieć płetwy. Po co? Po co są płetwy? No, żeby mogły płynąć tam, gdzie chcą, a nie tak, jak ich jakiś prąd morski uniesie, nie? Przynajmniej tak to Jim tłumaczy w swojej książce, Jim Jordan, żeby tutaj pokłon utrzymać w ostatnich kilku zdaniach. W każdym razie zobaczcie. Czyli mamy żyć w tym świecie, mamy żyć na maksa w tym świecie, ale być jednak oddzieleni w pewien sposób od tego świata. Czyli myśląc o rybach, nie, którymi powinniśmy być, módlmy się też, aby Bóg dał nam odwagę do tego, by żyć w pełni na maksa w tym świecie, pokazując zasady nowego królestwa. Właśnie pokazując zasady nowego królestwa zbudowanego na miłosierdzie i prawdzie. I rozświetlając mroki tego starego świata, który jest zakrzywiony na samego siebie. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś